skoro już wszyscy mają swoje zawiniątka, które później już będą, nie przestaną być dla nas anonimowe, to mogę Państwa oficjalnie powitać w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota w progach środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. Przez najbliższych kilkadziesiąt minut będziemy starali odpowiedzieć na pytanie trochę przewrotne. Mianowicie zastanowimy się, co pić i jak, aby delikatnie się odmłodzić. Czy ma to być kawa, herbata, a może wino? Jeśli tak, to jakie? Peter William Atkins, wybitny chemik, autor wielu podręczników akademickich z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, stwierdził w jednym z wywiadów, że podwalinami alchemii, z której wykiełkowała chemia, była zwyczajna ludzka chciwość. Bo człowiek od zarania dziejów zawsze pragnął być bogaty i młody. I to pchało kolejne pokolenia alchemików i chemików do poszukiwania tego remedium na starzenie się i na pełne konto bankowe. No ale jak wiemy, czasy poszły do przodu. Jesteśmy w 2026 roku, tylko czy pragnienia ludzi rzeczywiście tak bardzo ewoluowały? Jeśli zapytać mieszkańców Europy, czy pieniądze są dla ciebie ważne, to wszyscy odpowiedzą, że tak. Motywacje, dlaczego pieniądze są ważne, będą inne, bo dla jednych będą one dawać poczucie wolności i komfortu, poczucie bezpieczeństwa. Niektórzy będą wydawać je na zabawę, ale z drugiej strony mogą zapewnić nam dobrostan, well-being. Więc jak to jest? Przenieśmy tą sondę na rodzimy krajowy, rynek krajowy, podwórko. Tutaj Instytut Badania Opinii Społecznej zadaje co kilka lat pytanie, czy własny wygląd jest dla Pana, Pani ważny? Te zielone paski to ten ciemniejszy zdecydowanie ważny, ten jaśniejszy raczej ważny. Niemniej jednak czerwone słupki są raczej nieważne albo zdecydowanie nieważne. Czyli wniosek płynący z tego tak, przykładamy wagę do własnego wyglądu. A dlaczego tak jest? Dlaczego ten wygląd jest dla Pana ważny, dla Pani ważny? Otóż okazuje się, tu dalsze wyniki tej samej sondy, że wygląd zewnętrzny ma przełożenie na nasze sukcesy życiowe. Że fryzura, ubranie, makijaż decydują o naszym sukcesie. Na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej. Dalej sylwetka, szczupłość, muskulatura tutaj też. I właściwie z roku na rok te dane są raczej rosnące. My coraz większą wagę przyjmujemy do tego, żeby dobrze wyglądać. Dobrze to dla niektórych jest młodo. Ten dobrostan jest właściwie oszukiwaniem metryki. I teraz my musimy wiedzieć, że za procesy starzenia się odpowiada wiele czynników. Na niektóre wpływu nie mamy. Nie odpowiadamy na przykład za to, jakie mamy indywidualne predyspozycje genetyczne. Tego nie możemy zmienić. Na pewne czynniki fizjologiczne, tak jak na upływ czasu, czy na menopauzę, na zaburzenia hormonalne, też nasz wpływ jest znikomy. Jednak w tej puli czynników warunkujących starzenie się jest duża grupa takich, na które my mamy wpływ i to wcale nie mały. Mianowicie możemy zadbać o swój higieniczny tryb życia, o właściwy sposób odżywiania, na przykład niwelować stres albo ograniczać czynniki stresogenne w naszym życiu. I to powinno nam pomóc czuć się ze sobą dobrze, wyglądać dobrze. Tak na razie z takiego zupełnie płytkiego, podstawowego poziomu. I kiedy odpalimy internet, poczytamy sobie różnego rodzaju artykuły popularno-naukowe i naukowe, to bardzo często będziemy mieć do czynienia z pojęciem tak zwanego stresu oksydacyjnego, który nasze zdrowie i kondycję naszego organizmu niszczy. Ostatnio pojęcie coraz głośniejsze, coraz bardziej trendy, właściwie już zaczyna przenikać do takiej ogólnej świadomości, zaczyna wykraczać poza taki krąg naukowców, którzy pracują z tym pojęciem. Stres oksydacyjny jest związany z brakiem równowagi między generowaniem wolnych rodników w naszym organizmie, a sposobami ich neutralizacji. Jeśli między tymi dwoma procesami istnieje nierównowaga, to wtedy nasz organizm jest pod wpływem stresu oksydacyjnego. I tu należy zaznaczyć, że powstawanie wolnych rodników w naszym ciele nie jest niczym nienormalnym. Podczas każdego oddechu generowane są reaktywne formy tlenu. Kiedy ktoś się denerwuje, ma tych wolnych rodników w sobie więcej, więc pewnie u mnie w organizmie będzie ich delikatnie więcej niż u Państwa. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy nasz organizm nie daje rady ich na bieżąco neutralizować. Te wolne rodniki są to indywidua chemiczne, które mają jeden niesparowany elektron. One dążą do tego, żeby za wszelką cenę ten elektron sparować i wtedy wybijają go z komórek naszej skóry, z różnych związków chemicznych, które te komórki budują. To, jak wygląda skóra, kiedy przesadzimy z solarium, to jest właśnie efekt nagromadzenia się wolnych rodników w komórkach skóry. To jest właśnie to. I to działanie wolnych rodników jest, jakby nie patrzeć, negatywne. Od takich skutków jak spadek odporności, od jakichś stanów zapalnych skóry, ale kończywszy na coraz poważniejszych chorobach, bo już mówi się, że stres oksydacyjny wpływa na rozwój choroby Alzheimera i Parkinsona, albo nawet na powstawanie chorób nowotworowych. Więc tutaj coraz bardziej jest on od tych, przesuwa nam ten po prostu zaburzenia zdrowia od tych drobnych zmian, powiedzmy na skórze, do bardzo poważnych chorób. Żeby neutralizować te wolne rodniki, konieczne jest dostarczenie do organizmu antyoksydantów. Nasz organizm jest w stanie produkować jeden antyoksydant, mianowicie w wątrobie powstaje glutation. Jak się domyślacie, na taki aktywny styl życia, jak każdy z nas prowadzi, jest to zdecydowanie za mało. My musimy naszemu organizmowi delikatnie pomóc w neutralizacji tych wolnych rodników, żeby po prostu zabezpieczyć go przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Właściwie najbardziej rozpowszechnionymi i najbardziej znanymi antyoksydantami są tak zwane związki polifenolowe. Są to związki pochodzenia roślinnego. Do dzisiaj zidentyfikowano ich ponad 8 tysięcy. I co ciekawe, dieta bogata w związki polifenolowe nie jest taka przykra, nie jest dla nas bolesna, dlatego że w wysokich stężeniach znajdują się one w owocach i warzywach, w herbacie, szczególnie zielonej, ale w kawie też, w gorzkiej czekoladzie, w winie, białym też, ale raczej czerwone jest bogatsze. I powiązano już dawno, są dowody naukowe na to, że dieta bogata w polifenole ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzkiego organizmu. Jednak co ciekawe, do dzisiaj nie dowiedziono, w jaki sposób to się dzieje, ale jest wyraźna korelacja. Dieta bogata w związki polifenolowe i kondycja ludzkiego organizmu coraz lepsza. Ta teoria jest też, podchodzi pod teorię wysnutą w 1954 roku pod nazwą wolnorodnikowa teoria starzenia się. Że właśnie neutralizacja wolnych rodników przyczynia się do tego, że możemy być coraz to młodsi, a przynajmniej możemy zamrozić proces starzenia się. I tych związków, tak jak powiedziałam, jest bardzo dużo. To są związki pierścieniowe. Tu tylko są podane niektóre przykłady z tych 8 tysięcy. I teraz będziemy chcieli szukać, gdzie one w naszej diecie i szczególnie tu skupimy się na napojach, gdzie one są obecne. I znowu, jeszcze na zakończenie takiej części teoretycznej, wyniki sondy. Kiedy jest upał, kiedy chce mi się pić, co pijemy najczęściej? Oczywiście pierwsze miejsce woda, butelkowana woda mineralna, ale sok owocowy, jest tutaj herbata nawet na ciepło, ale jest kawa schłodzona bądź też mrożona, więc to są bardzo duże procenty tego, gdzie my możemy dostarczyć coraz większej ilości związków polifenolowych do naszego organizmu. No więc zacznijmy od herbaty. Mówiąc o herbacie, należałoby zacząć tą historię od słów dawno, dawno temu w odległej krainie. I tu wersje są trzy, co się działo dalej. Według pierwszej legendy cesarz Shennong odpoczywał przed upałem w cieniu drzewa herbacianego. Nie spostrzegł, kiedy listek z tego drzewa wpadł do jego czarki z wodą. Napił się tego wywaru i był zachwycony jego aromatem. Tak została zaparzona pierwsza na świecie herbata. Według drugiej z trzech legend ten sam Szenong jest mitycznym bogiem, który ma szklane wnętrzności, chodzi po świecie i sobie smakuje wszelkiego rodzaju roślin. Kiedy zjada ziele trujące, dopiero zjedzenie herbaty uśmierza mu ból. To jest wersja druga. I trzecia wersja odkrycia herbaty, najbardziej drastyczna, dlatego że Bodhidharma zasypia podczas medytacji. Kiedy budzi się, jest bardzo wstrząśnięty, bardzo na siebie zły, odcina sobie powieki, żeby więcej już nie zasnąć i ciska je o ziemię. W miejsce upadku tych powiek wyrasta pierwsze na świecie drzewo herbaciane. Takie są trzy legendy. Niemniej jednak pierwsza pisana wersja, pierwsze pisane dzieło, gdzie herbata pojawia się, jest to dzieło pochodzące z VIII wieku i jest to tak zwana Wielka Księga Herbaty. Przez wiele, wiele wieków właściwie Chińczycy mieli herbatę na wyłączność. Ponieważ co my rozumiemy przez herbatę? Herbata jest naparem przyrządzany z liści albo pąków rodzaju roślin należącego do kameli. Jednakże my mówimy najczęściej o herbacie chińskiej, więc nie tylko, ale właściwie większość pochodzi od odmiany herbaty chińskiej, tak zwanej Camellia sinensis. Herbata jest drugim na świecie, zaraz po wodzie, najczęściej pitym napojem. Co ciekawe, Polacy zajmują 9. miejsce na świecie jako kryterium, jeśli weźmiemy ilość spożywanego suszu. Mianowicie statystyczny Polak zużywa kilogram suszu herbacianego na rok i wyprzedzamy tym samym nawet Chiny i Japonię. Więc nie od razu tak było. Właściwie przez wiele, wiele wieków Chińczycy mieli monopol na herbatę. Na uprawę herbaty to był rytuał parzenia i konsumpcji herbaty. I tak było aż do 803 roku, kiedy to japoński mnich Dengo Daishi kradnie jeden krzew herbaciany i wywozi go do Japonii. I tak herbata poczynia ekspansję z Chin do Japonii i tu jest ona traktowana bardzo mistycznie. Nawet w Japonii ośmieliłabym się powiedzieć, że bardziej niż w Chinach, gdzie wzięła swój początek. Do Rosji trafia w XVI wieku, a do Europy za sprawą Holendrów w wieku XVII. Do Anglii trafia w 1660. Więc wcale nie jako pierwszy kraj europejski herbatą zachwyciła się ta Anglia, gdzie mamy popołudniową herbatkę. Taki zwyczaj typowo angielski wydawałoby się, a to wcale nie tak. Dziś możemy konsumować i zachwycać się aromatem różnego rodzaju herbat. Najmniej przetworzona jest herbata zielona i herbata biała. Obydwie są pozyskiwane jedynie z suszonych pędów, z suszonych liści drzewa herbacianego, przy czym ta biała herbata jest najmłodszych z samego czubka tego drzewa herbacianego. Zresztą najdroższe odmiany herbat są zrywane o świcie i wymogiem jest, żeby krzew herbaciany był pokryty kropelkami rosy. To są najdroższe herbaty na świecie, tak pozyskiwane. Później mamy herbatę czarną, która poddawana jest procesowi pełnej fermentacji. Co ciekawe, herbatę czarną odkryto przypadkowo, dlatego że zamógł ładunek zielonej herbaty w jednym z holenderskich portów. Nie chciano generować takich finansowych strat, więc wypakowano ten ładunek, wysuszono, ale okazało się, że ta herbata jest inna niż zielona. Niemniej jednak też całkiem dobra, więc tak przypadkowo odkryto herbatę czarną. Następnie mamy też herbatę czerwoną i herbatę oolong, która jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. I właściwie wszystkie te rodzaje herbat pochodzą znowu z jednego krzewu kamelia, tylko to, co się dzieje z nimi później po zbiorze, aż trafiają do naszych herbaciarni, a później kubków, warunkuje, co my tak naprawdę pijemy. Niekiedy traktowanie herbaty jest różne w zależności od tego, skąd ona pochodzi. Na przykład przerwanie fermentacji parą jest stosowane w Japonii, a prażenie na koszach w Chinach. Więc tutaj są subtelne różnice. Oczywiście my mamy do czynienia z wieloma innymi herbatami, tak jak herbaty owocowe czy ziołowe. Jednak tu użycie słowa herbata to jest typowy slang. To jest typowa taka niedokładność językowa, dlatego że ta oryginalna herbata pochodzi ze skrzewu kamelia czy Camellia sinensis. Natomiast tutaj, jeśli mówimy na przykład o herbatce malinowej, no to ona pochodzi z suszonych malin, więc to jest tylko tak teoretycznie zwyczajowo nazywane herbatami. No i ciekawostka. Kiedy pojedziemy do Birmy, możemy pójść do restauracji i zamówić bigos z kiszonej herbaty, bo tam jest ona serwowana niczym u nas kapusta, więc są jeszcze inne sposoby konsumowania herbaty. Skład chemiczny, i tu będziemy już pod lupę brać, gdzie są te związki zapewniające nam wieczną młodość, powiedzmy. To są związki polifenolowe, tak jak wspomniałam. I spójrzcie proszę tutaj. W świeżych, zielonych liściach zielonej herbaty jest ich 20-36 mg na gram suszu. Jeśli poddamy te liście procesowi fermentacji, uzyskując herbatę czarną, to bardzo dużo tych związków ulega degradacji i tutaj już mamy 5 mg na gram suszu. Wszystkich związków polifenolowych. Zobaczcie, jak subtelny to jest temat. Te związki są też niestabilne termicznie, więc tutaj każda obróbka herbaty od momentu jej zerwania z krzewu będzie rzutować na jej właściwości dalsze. I tutaj pierwsze wyniki. Krzywe neutralizacji rodnika DPPH i ten rodnik jest rodnikiem modelowym. Dużym, tu Wam podpowiem troszeczkę fioletowym i dalej nie będę spoilerować. Jest to rodnik, który nie występuje w ludzkim organizmie, ale daje bardzo wiarygodne wyniki i właściwie jest to jedna ze standaryzowanych metod porównywania zdolności antyutleniających między różnymi próbkami. I okazuje się, że jeśli zaparzymy herbatę czarną albo herbatę zieloną, to w zależności od tego, jakiej wody użyjemy, to zdolność takiego naparu do neutralizacji wolnych rodników będzie znacznie inna. I tam im niżej, to lepiej. I zobaczmy, że właściwie i dla herbaty zielonej, i dla herbaty czarnej najlepsze wyniki uzyskuje się, kiedy wodę destylowaną użyjemy do parzenia. Dlaczego? Dlatego, że te dwie, oligoceńska i kranowa, zawierają jony metali, a związki polifenolowe mają zdolność do chelatowania, wyłapywania jonów metali, przez co też mają zdolności takie detoksyfikacyjne, jednak są one zużywane na chelatowanie tych metali, więc już nie są w formie wolnej w ekstrakcie. I to jak nieraz widzicie taki korzuszek na powierzchni herbaty, taką pierzynkę jakby czasami, to znaczy, że ta herbata została przyrządzona z bardzo twardej wody, z wykorzystaniem twardej wody i po prostu część tych jonów została wyłapana, schelatowana. Również, kiedy popatrzymy na zawartość katechin, epikatechin i galusanu, epigalokatechiny wiodących związków polifenolowych zawartych w herbacie, to zobaczycie, że z herbat czarnych poddanych procesowi aromatyzacji, a więc nadawaniu smaku typowej herbacie czarnej, to też wiele związków ulega degradacji. Tracimy je bezpowrotnie. Jednak pod kątem zawartości tych katechin herbaty zielone w porównaniu do czarnych są bezkonkurencyjne. To jest, herbata zielona jest kopalnią takich związków. No i przejdźmy do kawy. Tutaj historia i legenda jest troszeczkę bardziej trywialna, ponieważ około 850 roku młody etiopski pasterz zauważył zmianę zachowania swojego stada kóz, kiedy one spożyły z pobliskiego krzewu podejrzane jagody. No się ożywiają, są pełne wigoru, no i podzielił się tym spostrzeżeniem z pobliskimi mnichami, którzy przyszli zbadać to zjawisko, jednak okazało się, że smak tych jagód jest dla człowieka gorzki, niezbyt dobry i trochę stwierdzili, że to jest szkoda czasu na badanie tego czegoś, że jest w ogóle niejadalne i wrzucili te zerwane jagody do ogniska. I po chwili i poczuli bardzo charakterystyczny aromat kawy, ponieważ de facto nastąpił pierwszy na świecie proces palenia ziaren kawy. I później będą nazywać, ci sami mnisi, będą nazywać kawę darem niebios, gdyż ona nie pozwala im zasnąć znowu podczas medytacji, podczas modlitwy i rozważań. I kawa w nasze europejskie regiony i do Polski trafia właściwie dopiero po bitwie pod Wiedniem w 1683. Co ciekawe, Turcy wycofując się spod Wiednia zostawiają olbrzymie ilości worków z kawą, które przechwytuje jeden wiedeński przedsiębiorca i w Wiedniu otwiera pierwszą europejską kawiarnię. Więc takie są losy kawy w naszych szerokościach geograficznych. Natomiast uważa się, że do dziś miliony krzewów kawowca pochodzi od jednej sadzonki podarowanej Ludwikowi XIV w 1714 roku. Niemniej jednak ten kawowiec jest rodzajem wiecznie zielonych krzewów, który obejmuje 104 gatunki. Pochodzi głównie z Azji, z Afryki i niektóre z tych 104 tylko z Azji. To, co nam przychodzi na myśl, kiedy mówimy o rodzajach, gatunkach kawy, to jest raczej arabika i robusta. Arabika rosnąca zdecydowanie wyżej w górach niż robusta cechuje się delikatniejszym smakiem, odpowiada za przeszło 70% światowego rynku kawy. W porównaniu robusta około od 0 do 900 metrów nad poziomem morza, niemniej jednak robusta zawiera więcej kofeiny niż arabika. I kawa jest również stosowana jako ekstrakt czy jako zielona kawa. Zielona kawa, która wspomaga proces odchudzania, podobno, i ona pochodzi z ziaren kawy, które jeszcze nie zostały poddane procesowi palenia. I tu znowu, tak jak powiedziałam, w przypadku herbaty, główny składnik polifenolowy kawy, kwas chlorogenowy, w wyniku palenia kawy też jego stężenie drastycznie spada. Więc ten proces też nam zabiera te właściwości przeciwutleniające kawy. Kawa rozpuszczalna, czyli liofilizowany napar już kawy sypanej, została zaprezentowana w 1901 roku przez Japończyka doktora Satori Kato na targach, światowych targach spożywczych. Ale tak szybko jak on rozbębnił, powiedzmy, roztrąbił swój sukces, to okazało się, że Australijczyk David Strang dokonał tego odkrycia 12 lat wcześniej. Więc znowu jeszcze te 12 lat wcześniej, przed Japończykiem, świat znał kawę rozpuszczalną. Pierwsza komercyjnie dostępna była wprowadzona w 1938 roku przez firmę Nestle. I teraz przyjrzyjmy się, jakie właściwości ma kawa. Tylko żeby utrudnić teraz trochę nasze rozważania, to posłużymy się dwoma gatunkami, mianowicie robustą, pochodzącą z różnych stron świata, i arabiką, również o zróżnicowanym pochodzeniu. Niemniej jednak będziemy badać zielone ziarna kawy, a więc nie poddane jeszcze procesowi palenia. Okazuje się, że jeśli spojrzymy na zawartość głównych kwasów polifenolowych zawartych w kawie, to tak, robusta pochodząca z Wietnamu, poddana procesowi pozbawiania kofeiny, to niestety ten proces rzutuje nam na obniżone zawartości związków polifenolowych. Podobnie jak traktowanie takiej kawy gorącą parą wodną celem podwyższenia aromatu. Też po prostu to sprzyja wszystko dekompozycji związków polifenolowych. Teraz mało tego. Mamy dwie odmiany robusty pochodzącej z Ugandy. Klasyczna Uganda i bardzo ekskluzywna Uganda Bugiszu. I okazuje się, że Uganda Bugiszu jest bardziej ekskluzywna tylko jeśli chodzi o cenę, ponieważ jeśli chodzi o właściwości, to nie wypada ona wcale tak dobrze na tle innych. Jednak ta robusta, która jest w smaku no nieco bardziej cierpka, mniej przyjemnie się ją pije, pozostawia znacznie w tyle arabiki pod kątem tych trzech kwasów. Arabiki są po prostu uboższe w związki polifenolowe, mimo że ta przyjemność picia tych arabik jest większa, dlatego 80% rynku stanowi arabika. Potencjał antyoksydacyjny, czyli to, jak one neutralizują wolne rodniki, te wszystkie kawy, możemy podsumować, było to przeprowadzone różnymi metodami, ale tu mamy wypadkową z tych testów. I tu na uwagę zasługuje znowu zdolność do neutralizacji wolnych rodników poprzez robusty, te bardziej cierpkie, te niedobre. Najniższa wartość to jest 62,8 dla tej ekskluzywnej kawy z Ugandy, natomiast spójrzcie na arabiki około 50%. Jeszcze trochę i dwa razy gorsze w neutralizacji wolnych rodników są arabiki. Więc teraz, jak będziemy sobie parzyć swoje ulubione czy espresso, czy americano, to teraz już wiemy, co w tej naszej filiżance czy kubku jest. ale zostały nam jeszcze wino. Więc tu dawno, dawno temu już nie działa, dlatego że według dzisiejszego stanu wiedzy już człowiek prehistoryczny wiedział, jak robić wino. Więc tutaj jesteśmy dużo wcześniej niż kawa, dużo wcześniej niż herbata. I właściwie najstarsze istniejące zapisy to mówią o babilońskim i egipskim winie i sposobach jego wytwarzania. Tradycja chrześcijańska przypisuje pierwsze wykonanie wina Noemu, jednak wiadomo, że istniało ono dużo, dużo szybciej, dużo wcześniej. Najbardziej w starożytności cenioną i znaną odmianą była ta egipska, zwana Kankomet, która była uprawiana w winnicach Ramzesa III. I prawdopodobnie o wino pochodzące z tej winnicy, to ono służyło jako część rytuału chrześcijańskiego i żydowskiego i jest wymieniane prawie 200 razy w Biblii. Może być wino białe, może być wino czerwone. Kolorem się różni, a czy sposób otrzymywania jest podobny, czy jest różny? Okazuje się, że może być całkiem podobny. Klasycznie wino białe podlega fermentacji bez użycia skórek winogron. Dlatego po prostu nie te barwniki obecne w skórkach winogron nie przechodzą do napoju, do wina. Odwrotnie dzieje się, kiedy mówimy o winie czerwonym. Jednak okazuje się, że można również wprowadzić fermentację skutkującą otrzymywaniem wina białego, jeśli kontakt ze skórką, roztworu ze skórką nie będzie długi. No więc, czy wino to jest to samo, czy one się jednak różnią oprócz takich doznań organoleptycznych, czyli oprócz naszego sensora, jakim jest zmysł smaku. Prześledźmy różne wina uzyskane na Słowacji. Winnice są mniej więcej rozlokowane tutaj, czyli w południowej części kraju. I tak jak widzimy, są tutaj różne, pozyskiwane są różne odmiany wina. To, co nas interesuje, to interesuje nas procent, zdolność do neutralizacji rodnika DPPH, podpowiadam fioletowego. I widzimy, że w zależności od rodzaju gatunku wina, ta zdolność do neutralizacji się zmienia. Ale co ciekawe, zmienia się również zdolność do neutralizacji win pozyskiwanych tym samym sposobem, dokładnie z tej samej winnicy, tylko że rokrocznie. Czyli mamy różne roczniki tego samego wina i zobaczymy, że całkowita zdolność i też zawartość związków polifenolowych będzie różna w zależności od tego, czy badamy wino tu akurat macedońskie 2006, 2007 czy 2008 roku. Dlaczego tak? Dlatego, że ta sama roślina czy rośliny tego samego gatunku, ale hodowane na różnej glebie, przy większej bądź mniejszej ilości dni słonecznych będą różnić się profilem polifenolowym, więc nie będą nas jednakowoż dobrze odmładzać. A soki? Oczywiście, skoro soki pochodzą z owoców, które są bogate w związki polifenolowe, to tutaj również jest to kopalnia tych prozdrowotnych związków dla naszego organizmu. I właściwie tutaj, czy to jest sok pomarańczowy, czy z białego, czy z czerwonego grejpfruta, widzimy, że znowu one między sobą będą się różnić. Najzdrowsze i najbogatsze związki polifenolowe będą te, które właściwie bezpośrednio po wyciśnięciu spożyjemy. Nie poddane jakiejkolwiek dalszej obróbce, bo każdy stopień, kolejny etap obróbki, takiej próbki rzutuje nam na obniżenie zdolności antyutleniających. Więc jak możemy to zobaczyć? Bo my tu gadu, no ale dobrze, no to może jakieś dowody, bo tyle to z internetu też mogę sobie poczytać o kawie czy herbacie. Okazuje się, że my dysponujemy odpowiednią metodą, bardzo uniwersalną, która opiera się, to już wspomniałam, na neutralizacji syntetycznie otrzymywanego fioletowego rodnika DPPH, który w obecności antyoksydanta zmienia nam barwę na wszelakie odcienie żółtego. Im roztwór jaśniejszy, tym silniejszy w próbce był nasz antyoksydant. Jeśli jest on słaby, to tego fioletowego roztworu nam właściwie nie odbarwi. Reakcja jest wolna. Wymaga przynajmniej pół godziny kontaktu między antyoksydantem a roztworem DPPH. I teraz, tak chcąc bardzo profesjonalnie podejść, powinniśmy wykonać krzywą kalibracyjną, wraz ze wzrostącym stężeniem krzywej wzorcowej, która jest syntetyczna pochodna witaminy E, i odpowiednie wyniki matematyczne przeliczyć, a i owszem. Ale możemy też ocenić na oko. Oczywiście ten pomiar na oko nie jest miarodajny. My mamy różnie wyczulone i tu niezależnie od płci wyczucie kolorystyki, estetyki i odcieni wszelakiego rodzaju. Dlatego tą profesjonalną część zrobiłam za Państwa, czyli pomiar spektrofotometryczny był wykonany, krzywa kalibracyjna na Trolox, czyli syntetyczną pochodną witaminy E, też była wykonana. No i teraz próbki. Te, które mają Państwo. To są właśnie oznaczenia. Jeśli ktoś ma GP, to znaczy, że ma zieloną z dodatkiem granatu. OO to jest oląg. EG, El Grey, później HC, herbata czarna, HB, biała. SA to jest herbatka owocowa o aromacie sangrii. Później herbata rumiankowa, kawa rozpuszczalna jako KR, kawa sypana i KW jako wino macedońskie Kratosija. Wszędzie próbka była tak uzyskiwana, żeby 1 gram suszu zaparzyć w 100 ml wody. Następnie przefiltrować, rozcieńczyć 10 razy i to jest to, co macie w swoich rękach. I teraz to jest czas, kiedy możecie odwinąć wasze próbki i porównać z sąsiadem. Odpowiedzieć sobie na pytanie, odbarwiło się, czy się nie odbarwiło. Zaraz zobaczymy, jak to powinien ten właśnie profesjonalny pomiar, jakie są profesjonalne wyniki. Tutaj, odbarwiło się? Trochę tak. Tak, o, widzicie, jaka jest różnica w zależności od tego, co kto ma. RU, rumianek. Oląg, o. I jak macie? No tutaj różnie, tu się fajnie właśnie zrobiło. I jak u pana? Prawie nic. Jak? No, tak, bardzo dobrze. Tak, różnie się odbarwiło, właśnie. Widzicie? Tak. I teraz to widzicie, na oko oceniliśmy, że każda z waszych próbek jest inna. Ktoś z was nie zauważył wcale zmiany koloru, część z was zauważyła prawie całkowite odbarwienie do żółtego. I dobrze, bo tu wyniki powinny być różne, dlatego że każda próbka jest inna. I teraz w przeliczeniu na te krzywe kalibracji, jak to powinno być? Najmniej neutralizują herbatki owocowe, więc jeśli ktoś ma SA, to tak delikatnie, ale prawie że wcale. Następnie herbaty ziołowe. I tutaj któraś z pań powiedziała, że RU w ogóle nic się nie odbarwiło. O właśnie. I słusznie, dlatego że rumianek neutralizuje wolne rodniki słabo w stosunku do innych. Dalej mamy nieco mocniejsze herbaty czarne aromatyzowane, czyli HC. Herbata czarna była. Następnie jest kawa i tutaj później wino. Następnie mamy herbaty czarne, ale nie poddane aromatyzacji, czyli tu czarna aromatyzowana to na przykład EG El Grey. Natomiast tutaj herbaty czarne, później zielone z dodatkami, czyli to by była ta Green Pomegranate. Później jest kolejna kawa. Herbaty zielone i białe najmocniej. Więc ta OO, gdzie macie oląg zieloną, powinna odbarwić znacznie. Tu troszeczkę może być niespójnie, jeśli popatrzymy na kawę sypaną i na kawę rozpuszczalną. Bo teraz jeśli ta zawartość witaminy E w milimolach Troloxu na litr jest większa, to jest lepszy antyoksydant. Czyli najsłabsza jest ta sangria, później rumianek, a najmocniejsza herbata biała. Ale zwróćmy uwagę, że jak mamy taką fusiastą kawę sypaną, to 1 gram to jest bardzo malutko. Natomiast w przypadku kawy rozpuszczalnej ona jest po prostu lżejsza i na ten 1 gram to przypada taka kupna saszetka, jak mamy Nescafe, to od razu, czyli tak akurat do opcjonalna, optymalna dawka, do ilość do zaparzenia. Stąd tutaj taka dysproporcja, że ta rozpuszczalna tu wypada w tym teście lepiej, ale to tylko jest taki efekt ze względu na masę. Że to jest taka optymalna tutaj, no to ta sypana jednak przydałoby się jej więcej nasypać. No więc podsumowując, Ostatnie badania pokazują, znowu sonda w Europie, pokazują, że w ostatnich dekadach, w ostatnich latach dochód na mieszkańca, na statystycznego Europejczyka znacząco wzrósł. Więc jesteśmy bogatsi. Twarde dane to mówią. Jednocześnie zapytano Europejczyków, czy oni się czują szczęśliwsi. I tu z roku na rok poczucie naszego szczęścia według statystyki, według jakiś sąd spada. Więc jesteśmy bogatsi, ale jesteśmy coraz mniej szczęśliwi. Narzekamy na przykład na brak czasu dla siebie, na brak wolnego czasu, na zbyt szybkie tempo życia. Na to wszystko narzekamy. A więc wniosek, jaki nasuwa się nam, to jest taki, że snem alchemików rzeczywiście było, żeby być młodym, pięknym, bogatym, ale tak naprawdę żyjemy tu i teraz i okazuje się, że pieniądze szczęścia nie dają, bo szczęścia po prostu nie da rady kupić za pieniądze. Dlatego warto jest rzeczywiście spojrzeć na niektóre rzeczy takim fachowym okiem, niemniej jednak troszeczkę z przymrużeniem oka. Myślę, że po dzisiejszym wykładzie, kiedy będziecie przygotowywać sobie kawę, herbatę, to spojrzycie nieco bardziej podejrzliwie na zawartości waszych kubków, ale pamiętajcie, że nie ma co gonić za tym, żeby uzyskać maksimum zdolności antyutleniających, tylko czasami po prostu jednak postawić na smak i na przyjemność picia. Czy to jest kawa, herbata, czy wino. Dziękuję bardzo.